Nasza recenzja.
Proszę państwa, tego Parsifala oczekiwaliśmy z ogromnym zniecierpliwieniem. Po piątkowej premierze w Teatrze Wielkim dziś zwarliśmy siły redakcyjne, kulturalne siły redakcyjne Merkurego, a więc przed mikrofonami naszej stacji. Witają się z państwem
Maciej Kucharski
i Alina Kurczewska. Jak się państwo domyślają, Maciek będzie mówił głównie o stronie inscenizacyjnej, ja się zajmę muzyką, ale nie tylko. Może zanim zaczniemy dzielić się naszymi wrażeniami, refleksjami z tego spektaklu, słów kilka. Otóż Parsifal był ostatnią operą Ryszarda Wagnera. Było to misterium sceniczne w trzech aktach, wystawione z ogromną nabożnością, z bardzo precyzyjnymi sugestiami kompozytora co do realizacji tych przedstawień. One oczywiście pojawiają się na festiwalach wagnerowskich w Bayreuth. Również pamiętamy poznańską realizację Parsifala z przełomu XX i XXI wieku w naszym teatrze. No a teraz chcemy zająć się tym, co zobaczyliśmy w miniony piątek. Mam wrażenie, że od strony inscenizacyjnej duńscy realizatorzy pokazali nam wiele, ale dla mnie ten Parsifal został całkowicie odarty z właściwej symboliki i ze świętości.
Tak, pokazali nam bardzo wiele, co niektórzy recenzenci twierdzą nawet, że zbyt wiele, ponieważ realizatorzy jakby próbowali do tego worka, jakim jest Parsifal, wrzucić wszystko, czego się na temat Wagnera dowiedzieli w ostatniej chwili. Wszystkie swoje przemyślenia, wszystkie swoje pomysły artystyczne, z których ta grupa realizatorów jest znana. Przypomnijmy, duńska grupa. No właśnie, sama wspomniałaś, Alu, o tym, że Parsifal został przez Wagnera zainscenizowany, napisany i wystawiony w Bayreuth z wielką nabożnością. Jakby od samego początku właśnie z Parsifalem jest związana owa nabożność, czyli w 1882 roku w lipcu ta premiera się w Bayreuth odbyła. Tam oczywiście pojawiły się tego typu kwestie, że Wagner na przykład prosił publiczność, żeby nie klaskała pomiędzy poszczególnymi aktami, żeby w jakiś sposób nie zakłócić tego misterium, które odbywało się na scenie, żeby oklaski dopiero pojawiały się po wykonaniu całego dzieła. I Wagner też zawarł ogromną ilość didaskaliów, jak wspomniałaś. Decydował niemalże o każdym elemencie tego przedstawienia, ale też stworzył pewną sytuację, której teraz moim zdaniem stał się ofiarą. Wagner w Parsifalu, oprócz tego oczywiście, że zajmuje się problemami religii, także zajmuje się problemami uniwersalnymi. I w związku z tym, że te problemy uniwersalne dla każdej epoki no są niby takie same, ale można przedstawiać je w różny sposób, no realizatorzy zdecydowali się na taką, a nie inną formę. Czyli Wagner mówi, okej, mówię o miłości, o zdradzie, o wierze, o zbrodni, ale w pewnym sensie możecie teraz to pokazywać w sposób, który uważacie za stosowny, prawda?
No tak, ale Kristen Delholm, realizatorka, reżyserka, tak, zaproponowała coś takiego. Dobrze, będziemy więc mówić o dniu codziennym. Będziemy mówić o nas, dzisiaj, tu i teraz.
Ja nie jestem właśnie pewien do końca, czy to jest ten dzień codzienny. Tam się jakby te światy troszeczkę schodzą. Z jednej strony są te światy właśnie dnia codziennego, ale z drugiej strony jest troszeczkę takiej, nawet nie troszeczkę, jest bardzo dużo symboliki i trochę moim zdaniem jednak fantastyki. Zauważ, że na przykład zdaje się, że Titurel pojawia się też w postaci takiego ducha jakby, który kładzie gdzieś tam dłonie na plecach Amfortasa. To jest jakby takie połączenie tych dwóch światów, bo on w zasadzie powinien przecież leżeć w trumnie, prawda, w tym ostatnim akcie, a tutaj jakby zostaje wyciągnięty z tej trumny. No to są tego typu elementy.
Wyjeżdża w czarnym kombinezonie spod sceny.
Spod sceny i później się huśta na tej słynnej huśtawce. Więc jakby moim zdaniem te, tak do końca, że realizatorzy jakby skupili się głównie na dniu codziennym i tym świecie współczesnym. Zdaje się, że te światy u nich się trochę przenikają.
Tak, ale moim zdaniem Kirsten zajęła się bzdurami, przepraszam, że tak powiem, ale symbolami mało istotnymi. Natomiast gdzie był Graal w tej operze? Był fragment w pierwszej części, w pierwszym akcie, zgadzam się.
Graal był świecącym stołem po prostu.
Na końcu zniknął. Nie było włóczni, która ma pewien symbol i no, przekazuje...
Ale to jest w tekście. To jest w tekście.
Dobrze, ale ja jestem na widowni. Ja chcę pewne rzeczy widzieć. Tym bardziej, że realizatorzy mieli do dyspozycji naprawdę wspaniałe środki techniczne i na przykład, i tu przyznam tobie rację, chociaż mam bardzo wiele zastrzeżeń do tej realizacji, to były piękne obrazy światła, szczególnie w pierwszym akcie.
Tak. moim zdaniem ta wersja Parsifala tutaj w Poznaniu jest zbudowana, i to jest właśnie główny zarzut wielu recenzentów. Ona jest zbudowana na zasadzie następujących po sobie bardzo ładnych, ciekawych, interesujących obrazów. Zarzut jest taki, że one ze sobą jakby nie współpracują. Ja nie do końca jestem tego pewien. Zaczęło się od tego, że realizatorzy powiedzieli, że oni nie słuchali wcześniej Wagnera. Oni jakby nie znali tej muzyki i oni ją odkrywali na nowo. Muszę ci powiedzieć, Alu, że ja trochę się boję Wagnera i uczę się go. Ja podczas tego przedstawienia byłem zainteresowany. Mnie ta narracja w jakiś sposób wciągnęła. Znaczy, mnie interesowało, co będzie potem, jak zostaną zinterpretowane wagnerowskie słowa, jak zostanie zinterpretowana muzyka przez plastyków poniekąd. I te poszczególne obrazy jakoś mnie wciągały. Ja nie czułem dyskomfortu, że to te elementy, te klocki Lego, że one się ze sobą nie składają.
No ale tak, Maćku, ten moment, kiedy burzy się zamek Klingsora, gdy pracownicy techniczni budują
taką...
No
ale to świetna scena, kiedy spada...
Okropna!
No ale właśnie dla mnie ta scena była ten meteor, który spada na zamek zbudowany z takich elementów aluminiowych, no to było bardzo obrazowe. Dlaczego nie możemy właśnie
trywialne.
Tego... No ale dlaczego... Nie. Trywialne to byłoby, gdyby któryś z tych pracowników kopnął w tą strukturę i ona się zawaliła. A tutaj jednak jakiś taki meteor właśnie skądś z kosmosu spada. Ja mogę przyjąć ten zarzut, że jakby te obrazy wszystkie en bloc, prawda, w pewnej całości były takim kalejdoskopem. Możemy tutaj uznać, że one nie za bardzo ze sobą współgrały. Natomiast ja bym był daleki od takiego określenia, że to była wersja całkowicie nieprzemyślana, że to jakby było szarganie Wagnera i że jakby kompletnie taki zamysł Wagnera nie był. Mi się wydaje, że Wagner jest na tyle pojemnym kompozytorem i twórcą, no bo trzeba pamiętać o tym, że przecież Wagner napisał libretto, prawda? I Wagner sam decydował o tym, jaki kształt ma przyjąć ta opera. Mi się wydaje, że Wagner właśnie jest na tyle pojemny, że można w realizacji tego typu działać takimi obrazami, że one jednak nie przekraczały tej granicy zrozumienia Wagnera.
No tak, ale co powiesz na trzeci akt? Jeszcze zaakceptowałabym moment, kiedy pojawia się nam na scenie leżący chór w kocach. No cóż, można mieć skojarzenia ze stacją metra i bezdomnymi, ale można mieć także skojarzenia z rycerstwem, które
właśnie,
gdzieś tam
pamiętaj
wędruje.
O tym...
I tu przyznam, że był jeden moment ładny. Ten światło-cień, w którym oni wędrowali. Natomiast dla mnie kompletnym niepowodzeniem był finał opery, odarty całkowicie ze świętości, odarty z mistycyzmu, z wszystkiego, kiedy na najpiękniejszym chórze pojawiają nam się znowu huśtawki. Dobrze, one mają pewien symbol, ale,
no właśnie.
Ale dla mnie opera, idę do opery po to, żeby coś pięknego przeżyć, ale żeby zobaczyć coś głębokiego. Nie było.
Dwie rzeczy. Dla mnie ten chór budzący się spod tych koców był wbrew pozorom dosyć piękną sceną, dlatego że trzeci akt mówi o odradzaniu się, prawda? Tam jest zresztą bardzo dużo tekstów na ten temat, że przechodziliśmy przez jakieś ciemności, że w zasadzie jesteśmy pogubieni, tak jak w pewnym
sensie...
Ale
trzeci akt to jest...
To są oczywiście dwie odsłony.
To jest przede wszystkim Wielki Piątek, to jest najpiękniejszy...
A czy dla ciebie huśtawka, to zawieszenie pomiędzy tą zapadnią, gdzieś tam właśnie umiejscowioną bardzo głęboko, a tym gdzieś tam niebem u góry, ta huśtawka dla mnie była rodzajem jednak zmartwychwstania. To jest takie bujanie się pomiędzy niebem a ziemią. To tak jak zmartwychwstanie. Znaczy taka była moja refleksja. Mnie ona w żaden sposób nie...
Ona mi odebrała absolutnie, huśtawka mi odebrała absolutnie uniesienie końcówki trzeciego aktu.
Ale wiesz, że uniesienie przeżywa się dzięki muzyce przede wszystkim.
Była jeszcze jedna zupełnie, moim zdaniem, no nieciekawie rozegrana scena. Można było z Dziewcząt Kwiatów i tego pięknego drugiego aktu
kuszenia,
zrobić
tak?
Naprawdę bajkę. To było tak dosyć oszczędnie przekazane. No i cóż, kusząca kundry, uwozicielka, właściwie stoi jak słup soli.
Tak, Skundry jest...
Nie ma żadnej interakcji pomiędzy Parsivalem a nią.
Skundry jest pewien problem, dlatego że ona jest tutaj bardzo taka stabilna, prawda? Przez całe przedstawienie w zasadzie nie wyraża zbyt dużych emocji. Tu są takie zarzuty, że ona przecież przybywa na rumaku do tego pierwszego aktu, a tu w zasadzie tylko spokojnie wchodzi i się tylko pokazuje. W zasadzie ta gra jest bardzo oszczędna. Być może ta postać mogłaby być w jakiś sposób no, pogłębiona, inaczej pokazana, chociaż też nie pamiętamy o tym, co powiedzieli realizatorzy. Oni mówią, że chcieli pokazać kobietę w pewnej opresji. Że ta kobieta jest jednak, mówiąc kolokwialnie, skopana przez mężczyzn. No tak to trochę wygląda, że ona jakby nie ma własnego zdania. Zauważ, że nią się bardzo często tam pogardza. To w tekście, prawda, wychodzi, że ona jest tam, ona w zasadzie może być świętą, ale też może być ladacznicą. I to jest rodzaj jakiejś takiej niewolnicy, która ciągle na tej scenie, moim zdaniem, nie ma własnego zdania. I w związku z tym taki spokój i w zasadzie podleganie życzeniom innych. Ja bym tak to nazwał.
No dobrze, ale przez to nie ma teatru. Dla mnie ten teatr jest po prostu plastikowy.
No ale jest plastyka, nie plastik, jest plastyka, jest światło, są
i,
obrazy i następujące po sobie.
I po co chodzący za Parsivalem, mówiący językiem migowym, drugi Parsival i po co druga Kundry? Ja wiem, powiesz zaraz, że to symbol rozmowy ze światami, oczywiście.
Nie, ja w przypadku Parsivala wcale tak nie powiem. W przypadku Parsifala zauważ, że to jest prostaczek. Tam cały czas mówi się o tym, że to jest prostaczek. To jest prosty człowiek. On w zasadzie też jest troszeczkę odrzucony przez całą resztę. Jest gdzieś tam na boku tego społeczeństwa.
Do pewnego momentu.
Do pewnego momentu. Oczywiście do momentu przełomu. Natomiast dla mnie ten człowiek, który tłumaczy na język migowy słowa Parsifala, jest uzasadniony tym, że Parsifal jest jakby właśnie odrzucony tak jak głuchoniemy. Właśnie to jest zwrócenie uwagi na to, że on w tym społeczeństwie, w tym otoczeniu nie może za bardzo znaleźć sobie miejsca, w związku z tym ma takiego tłumacza, który jeszcze innym przekazuje jego język, jego wiedzę. Ja to tak zinterpretowałem. Natomiast w przypadku Kundry jest ten problem, że niekonsekwentnie została poprowadzona ta druga postać, bo tak jak w przypadku Parsifala, ten jego dubler cały czas istnieje na scenie, to zauważ, że w przypadku Kundry po prostu ta dublerka ginie w pewnych momentach i jakby ten pomysł faktycznie realizatorzy przeprowadzili niekonsekwentnie.
No i te ubiory jednak Parsival ubrany jak niemowlaczek
w śpiochach takich wielkich.
No panowie bo jest... z brzuszkami, nie powiem, żeby to było estetyczne.
Ale bardzo mi się podobał kostium Gurnemanca, który był tak bardzo mocno krytykowany. To było takie koło wielkie a la plecach, na plecach. Zauważ, że on tutaj występuje trochę jak narrator. On cały czas trzyma zeszycik czy książeczkę, w którym prowadzi jakieś notatki. I też przychodzą giermkowie, chłopcy, którzy napełniają ten plecak kolejnymi tekstami, jakąś tam wiedzą, jakimiś tam właśnie tekstami, które on później odczytuje. Mi się to akurat podobało. To rozwiązanie tego kostiumu, jakiego takiego plecaka napełnianego książkami, moim zdaniem dosyć się udał realizatorom.
Więc ja mam największe zastrzeżenia do tej realizacji o to, że mogło być plastycznie, bajkowo. Było może i momentami sugestywnie, tak jak mówisz, ale mnie to kompletnie nie przekonało.
Ale zgadzamy się co do światła.
Muzycznie przygotował tę premierę Gabriel Chmura, dyrektor artystyczny teatru, i muszę przyznać, że praca z orkiestrą była rzeczywiście gigantyczna. Bądźmy szczerzy, nie wszystko wyszło, nie wszystko było idealnie, ale to jest spektakl na żywo, spektakl trwający 5 godzin. Może tu i ówdzie bardziej bym chciała takiego bardzo spokojnego i trochę mniej nerwowego przejścia przez niektóre tematy, ale zrzućmy to na karb podniecenia premierą.
Jak wiadomo, wystawianie Wagnera to wyzwanie w każdym teatrze.
Jeśli chodzi o główne postaci, bardzo mi się podobał Thomas More, który, jak się dowiedziałam z rozmowy z nim, był niegdyś barytonem, zaczął w pewnym momencie śpiewać tenorem i ten jego głos brzmiał czysto, pięknie, jasno. On pięknie muzykował z innymi solistami. Ta postać Parsywala na pewno była jasnym punktem tego spektaklu. Bardzo dobra była Agnieszka Zwierko, która przede wszystkim dała pokaz, jak może śpiewać kundry, pokusić, nie? To kuszenie nie udało się kompletnie.
A to ze względu na realizatorów i na to, w jakiej roli ją postawili.
Ale jak może śpiewać ten sławny duet kundry z Parsywalem w drugim akcie? Chociaż to bardzo mocna partia dla niej i mam wrażenie, że będzie musiała mocno pilnować higieny swego głosu, bo to partia, która jest rzeczywiście bardzo wyczerpująca. Bardzo był komplementowany przez wszystkich, którzy byli obecni na premierze Górny Mans, Mario Klein. Ja mam zastrzeżenia. Górny Mans przez 40 minut właściwie w pierwszym akcie komentuje. To jest bardzo forsowna partia i niezwykle trudna. Może najbardziej mam zastrzeżenia w stosunku do tego, że Mario Klein jest barytonem. Górny Mansa powinien śpiewać bas, ktoś obdarzony niższym głosem. Stąd w drugiej części pierwszego aktu zdarzały się takie dźwięki płaskie, mniej dopracowane. Zrehabilitował się, muszę szczerze przyznać, w akcie trzecim.
To ogromna rola przede wszystkim, bo on w zasadzie jest takim ewangelistą, prawda, który opowiada przez całe przedstawienie, co tam się dzieje mniej więcej.
Ale bardzo muzykalny człowiek, pięknie operujący frazą, tutaj bez żadnych zastrzeżeń. Również pozytywnie wypadł Jerzy Mechliński jako Klingsor. To krótka partia, ale taka podana pełnym głosem, jak na Jerzego Mechlińskiego przystało.
W kostiumie trochę jak ze Star Treka. Tak mi się to skojarzyło z takim serialem z lat 80. Kosmicznym kostiumie.
Nie rozumiem, co oznaczała ta włócznia w jego ręku. Jakiś kwadrat drewna, z którym wyszedł.
To była podwójna włócznia. Dołączona do książki.
No cóż. Następnie przyznam szczerze, że Amfortas, Mark Morus, którego pamiętamy z premiery Falstaffa, na początku troszeczkę był taki schowany, lecz w momencie tego swojego wielkiego dialogu z pierwszego aktu pokazał rzeczywiście dużą klasę w swoim muzykowaniu i pełny głos, co u Wagnera jest oczywiście naturalne. Tutaj wielkie słowa uznania dla malutkiej partii Titurella, realizowanej przez Krzysztofa Bączyka. Proszę zwrócić uwagę na ten głos. To będzie na pewno ktoś, o kim będziemy jeszcze mówili w naszych przyszłych relacjach z oper, bo jestem przekonana, że zaistnieje w operze mocniej. No i również mam dużo ciepłych słów pod adresem naszych kwiatków. Tutaj nie będę wszystkich dziewcząt wymieniać, ale zaśpiewały rzeczywiście bardzo pięknie.
A ja tylko dodam, o tym trzeba pamiętać, że wiele słynnych śpiewaczek operowych swoje debiuty miało właśnie w tej roli dziewcząt kwiatów. I tutaj przywołam jedną z najsłynniejszych dziewcząt, czyli Elisabeth Schwarzkopf, która zaczynała swoją karierę właśnie jako dziewczę kwiat w berlińskiej operze.
No cóż, proszę państwa, mamy trochę odmienne zdania na temat poznańskiego Parsywala. Ja mogę powiedzieć tak, muzycznie wspaniale, bardzo dobrze, realizacyjnie, z dużymi wątpliwościami, z dużymi oporami bym zachęcała do pójścia do teatru. Zresztą publiczność dała dowód temu.
Mieliśmy kawałek Bayreuth w Poznaniu właśnie w ubiegły piątek, ponieważ podczas festiwali w Bayreuth też się zdarza, że publiczność niezadowolona z przedstawienia na końcu buczy. Tutaj też tak było. W pewnym momencie część publiczności zaczęła buczeć, a część publiczności po prostu klaskała. Więc no, różne są zdania na temat tej realizacji, ale naprawdę uważam, że trzeba to zobaczyć, bo to wielkie święto dla każdego teatru, wystawianie Wagnera, szczególnie w takim roku jubileuszowym.
Na wysoki poziom muzyczny. muzyczny spektaklu wpłynął także występ chóru Teatru Wielkiego przygotowanego przez Mariusza Otto. Przypomnijmy, że spektakl pod dyrekcją Gabriela Chmury został przygotowany od strony inscenizacyjnej przez duńską grupę Hotel Proforma. Słuchaliśmy zupełnie innego nagrania Parsifala, ale teraz sięgamy do rejestracji z poznańskiego spektaklu, z piątkowego spektaklu. Słuchamy Agnieszki Zwierko i Tomasa Mora we fragmencie duetu Kundry i Parsifala z drugiego aktu opery. Parsifala w Teatrze Wielkim omawiali dla Państwa
Maciej Kucharski
i Alina Kurczewska.